Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A słyszymy się po całkiem sporej przerwie, bo to chyba najdłuższa przerwa, jaka była na tym kanale. Tak jak Wam wspominałam, miałam w tym czasie mały urlop, ale już wracam do pracy i zamierzam wrócić do dawnej regularności. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek serii Niebezpieczna sieć i zajmiemy się tym razem Waszymi historiami typu catfish. Wybrałam 4 Wasze historie. Dwie o tym, jak ktoś Was oszukał i dwie o tym, jak to Wy oszukiwaliście innych. Przypominam też, że cały czas możecie podsyłać mi swoje historie na maila kryminalnehistorie@gmail.com. A zatem nie przedłużam, mam nadzieję, że Wy też wypoczęliście i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Pierwsza historia, którą dzisiaj Wam przytoczę, zaczyna się bardzo smutno. Kiedyś miałam przyjaciela. Tak, miałam. Piszę w czasie przeszłym, ponieważ obecnie nie ma go już z nami. Na co złożyło się wiele czynników, ale w dużej mierze, a właściwie najbardziej ten, który tu opisuję. Tak zaczyna się mail od jednej ze słuchaczy, która dalej opisuje historię swojego przyjaciela geja. Przypomnę tylko, że imiona, które pojawią się w tym odcinku, będą zmienione, tak jak zawsze przy takich historiach. Ignacy dosyć wcześnie odkrył swoją orientację. Był gejem. Jego rodzina jednak w pełni go akceptowała i wspierała takim, jakim był. Mimo tego, nawiązywanie nowych znajomości przechodziło mu z wielkim trudem. Nie mógł się pochwalić zbyt dużą liczbą przyjaciół. Miał problemy z poznawaniem ludzi na żywo. To też sprawiało, że trudno było mu nawiązać jakąkolwiek głębszą relację. W związku z tym w wieku 14 lat postanowił, że zajrzy do internetu i tam poszuka nowych znajomych. Dosyć szybko wkręcił się w świat wirtualny, siedział na czatach, rozmawiał z różnymi ludźmi, bardzo często też poznawał osoby o podobnej orientacji. Gdy trafiał na takie, które mieszkały w jego mieście, postanawiał się z nimi spotkać. Wydawało się, że wszystko zaczyna się układać, że Ignacy się otwiera, poznaje nowych ludzi i wszystko będzie dobrze. Któregoś dnia na czacie poznał 17-latka o imieniu Bartek. Po kilku zdaniach okazało się, że Bartek też jest gejem. Mieli naprawdę wiele tematów, które ich łączyły, więc rozmowa bardzo szybko zaczęła się kleić. Wydawało się, jakby się znali całe życie. Oczywiście wymienili się zdjęciami, opowiadali, jakim mijają dni, zwierzali się sobie. Ich znajomość robiła się coraz bardziej zażyła. Był tylko jeden problem. Odległość. Dzieliło ich niemal pół Polski. Mimo tego postanowili dalej kontynuować swoją znajomość, aż pewnego dnia Bartek zaproponował, aby Ignacy do niego przyjechał. Jak się pewnie domyślacie, był to jeden z najszczęśliwszych dni dla Ignacego. Właśnie na to czekał. Ponieważ miał jednak tylko 14 lat, musiał jeszcze zapytać mamę o zgodę, czy pozwoli mu na taką wycieczkę. I pewnie tutaj też się domyślacie, że w oczach jego mamy nie był to już taki fajny pomysł i kobieta nie za bardzo chciała, żeby jej syn wybierał się w taką podróż sam, więc po prostu się nie zgodziła. Ignacy się jednak nie poddawał i bardzo ją prosił, bo bardzo mu zależało na tym, aby wybrać się w podróż i móc poznać Bartka. Jednak jego mama pozostawała nieugięta, dla niej to nie był dobry pomysł i nie zamierzała ryzykować jego bezpieczeństwa. Padło nie i koniec i nie było dyskusji. Ignacy się załamał, w końcu bardzo chciał poznać swojego nowego przyjaciela, byli bardzo blisko i liczył, że może nawet będzie z tego coś więcej. Wydawało mu się, że to takie jego żyć albo nie żyć, więc postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Zdecydował się, że wyjedzie bez wiedzy i zgody mamy. Jak postanowił, tak też zrobił. Spakował się i poczekał, aż rodziców nie będzie w domu. Jego brat był w tym czasie w szkole. Wziął swoje rzeczy, udał się na dworzec, wsiadł w pociąg i pojechał. Przez całą drogę był w kontakcie z Bartkiem. Ten dobrze wiedział, że Ignacy się do niego wybiera i jaka jest u niego sytuacja w domu. Obaj byli bardzo podekscytowani, że w końcu się zobaczą i będą mogli porozmawiać na żywo. Bartek wysłał mu adres, pod który ten miał przyjechać, więc gdy tylko wysiadł z pociągu, postanowił właśnie tam się wybrać. Na miejscu był późnym wieczorem. Gdy dojechał pod wskazany adres, zastał zwyczajny, niczym nie wyróżniający się blok. Bardzo się cieszył, że już za chwilę pozna Bartka, z którym tak wiele go łączyło. Zadzwonił domofonem, usłyszał kliknięcie i wszedł po schodach. Znalazł właściwe drzwi i zapukał. Po chwili drzwi się otworzyły, a przed Ignacym stanął nie 17-letni Bartek, ale 40-letni Woldemar. Była to jednak tylko chwila i Ignacy nie zdążył zareagować. Został wciągnięty do środka i tam wydarzyły się rzeczy, których niestety w większości nie pamiętał, a może i dobrze. Siłą podano mu narkotyki, a następnie był wielokrotnie gwałcony. W tym czasie jego rodzice oczywiście zorientowali się, że nie ma go już w domu i bardzo szybko doszli do wniosku, że musiał pojechać do nowego przyjaciela. Postanowili nie zwlekać i jak najszybciej zawiadomili policję. Policjanci otrzymali dostęp do komputera Ignacego i tam odkryli jego rozmowy na komunikatorze z Bartkiem. Dzięki temu udało się dojść do tego, gdzie chłopak może się znajdować. Doszło do szybkiej interwencji w mieszkaniu Waldemara i dzięki temu koszmar Ignacego się skończył. Rodzinie bardzo zależało na tym, aby ta sprawa nie zyskała zbyt dużego rozgłosu i zrobili wszystko, by tak się stało. W mediach nie pojawiły się o tym informacje. Po tym wszystkim postanowili, że wyjadą z Polski i na swój cel wybrali kraj skandynawski. Ale jak się nie trudno domyślić po tych wszystkich wydarzeniach, Ignacy już nie był tą samą osobą. Jego wcześniejsza zachowawczość przerodziła się w paniczny strach, który dotyczył obcych ludzi, a zwłaszcza obcych mężczyzn. W związku z tym, że jego zdrowie się pogarszało, jego rodzina zdecydowała się, aby umieścić go na oddziale zamkniętym w szpitalu psychiatrycznym. Cała ta sytuacja sprawiła, że jego psychika została kompletnie zniszczona, a do tego wszystkiego od dziecka zmagał się z przewlekłym zapaleniem jelit i żołądka, co już samo w sobie było niesamowicie stresogenne. Leczenie trwało kilka lat, aż w końcu Ignacy wrócił do domu, ale dalej potrzebował odpowiedniego wsparcia. W międzyczasie podjął 3 próby samobójcze, z czego z jednej uratował go jego starszy brat. Wydawało się jednak, że lata terapii i ogromne wsparcie ze strony rodziny w końcu dały światełko nadziei. Ignacy znów próbował otworzyć się na innych. Poszedł do szkoły, oczywiście pod nadzorem specjalisty psychiatry i z indywidualnym tokiem nauczania. Poznał tam nawet chłopaka, z którym bardzo się zaprzyjaźnił, a ich znajomość powoli się rozwijała. I w końcu ich relacje można było nazwać związkiem. I gdy już się wydawało, że w końcu zaczyna się układać, że Ignacy jakoś sobie poradził z tą całą traumą, chłopak postanowił zakończyć ich relację, bez żadnego konkretnego powodu. To bardzo przybiło Ignacego, tak bardzo, że już nie potrafił sobie z tym poradzić. I gdy wkrótce potem zmarł jego ojciec po długiej walce z rakiem, załamał się całkowicie. Podjął ostatnią próbę samobójczą, tym razem skuteczną. I to już cała historia, jaką podesłała mi słuchaczka. Niestety nie wiem, jaka kara spotkała Waldemara za to, co zrobił. Mam nadzieję, że dostatecznie sroga. Ale pamiętajcie, że umawianie się z kimś, kogo nie znamy, w jego własnym domu, nigdy nie jest dobrym pomysłem. Teraz przedstawię wam historię Ani. Ania pochodzi z patologicznej rodziny. Jej ojciec nadużywał alkoholu, odkąd pamięta, i zawsze był agresywny, zwłaszcza kiedy wypił. Gdy miała 15 lat, chodziła wtedy do gimnazjum, a problemy i awantury, które miały miejsce w domu, przekładały się na jej sytuację w szkole. Z piątkowej uczennicy spadła do minimum, miała zagrożenia, dużo wagarowała, nie akceptowała siebie. Sprawy nie ułatwiał fakt, że była grubsza niż jej koleżanki, a to sprawiało, że jej starsza siostra zawsze się z niej śmiała. Był to czas, kiedy naprawdę potrzebowała wsparcia, przyjaciela. I tak poznała Maćka. Poznali się w internecie, ale jak się okazało, Maciek mieszkał całkiem niedaleko, bo jedynie 2 województwa dalej. Bardzo dużo rozmawiali, głównie przez telefon, ale pisali też SMS-y, rozmawiali na gadu-gadu. Wtedy jeszcze niczego nie podejrzewała. Miał dosyć męski głos, wymienili się też zdjęciami i bardzo szybko zostali parą. Ich sielanka nie trwała jednak długo i po kilku miesiącach coś zaczęło się psuć. Maciek zaczął zachowywać się okropnie w stosunku do Ani. Między innymi wysyłał jej zdjęcia swoich koleżanek i pisał różne teksty, jak na przykład, że ta jest od niej ładniejsza, tamta ma duży biust, a tamtą najchętniej by zaliczył. To sprawiało, że samoocena Ani jeszcze bardziej się obniżała. Do tego bardzo szybko wyszło na jaw, że chłopak nie jest uczciwy i gra na dwa fronty, co wyszło przez to, że odezwała się do niej inna dziewczyna, która udowodniła, że Maciek to też jej chłopak. Ania postanowiła zakończyć z nim relację. Tak się jakoś złożyło, że w międzyczasie poznała chłopaka z okolicy. Miał na imię Kacper. Nie do końca był w jej typie, ale starał się, żeby zwróciła na niego uwagę, co właściwie wcześniej nigdy jej się nie zdarzyło, dlatego postanowiła dać mu szansę. Wszystko się dobrze układało, jakoś para się powoli dogadywała, aż pewnego dnia wybrali się na coroczne dożynki w ich miejscowości i właśnie wtedy dostała wiadomość od Maćka. A brzmiała ona tak. Kto to jest i dlaczego ten typ cię przytula? Ania poczuła się bardzo dziwnie. Z jednej strony była przerażona, że ktoś ją obserwuje, a z drugiej strony podekscytowana, że Maciek postanowił do niej przyjechać. Zaczęła nalegać, żeby do niej podszedł, ale ten nie chciał. To wydarzenie jednak sprawiło, że Maciek ponownie chciał wrócić do życia Ani. Zaczął wysyłać jej wiadomości, które miałyby ją nakłonić do powrotu do niego. Pisał tak, jakby była jego własnością. Coś mi takiego było, że dziewczyna się złamała i postanowiła do niego wrócić. W międzyczasie Maciek zapoznał ją ze swoją przyjaciółką, która po czasie stała się i dla niej jak przyjaciółka, której zawsze mogła się zwierzyć. A było z czego, bo problemy Ani w domu i w szkole tylko się pogłębiały. Maciek również nie był dla niej odpowiednim wsparciem. Po czasie Ania ma wrażenie, że wtedy wpadła właśnie w depresję. Bardzo potrzebowała pomocy, ale nikt nie chciał jej udzielić. Miała wrażenie, że nie może liczyć ani na rodziców, ani na nauczycieli. Jej stan tylko się pogarszał, aż w końcu swoje długie, gęste włosy postanowiła obciąć sobie sama do ramion. Byle jak. Wyglądała okropnie, ale tak też się czuła. Mijał dzień za dniem, a ona miała ochotę skończyć swoje życie. Postanowiła jednak, że warto byłoby się spotkać z Maćkiem. A on w końcu się zgodził, żeby przyjechała. Więc spakowała swoje ubrania, wyszła z domu bez słowa. Po prostu uciekła. Wsiadła do odpowiedniego busa, tak aby do niego dojechać i wyruszyła. W tym czasie jej rodzice zgłosili jej zaginięcie na policji. W końcu dojechała na miejsce docelowe, ale Maćka nigdzie nie było. Czekała i czekała, a on nie przyszedł. Ania postanowiła, że prześpi się na dworcu, a następnego dnia przyjechała jego przyjaciółka, dosłownie na godzinę, żeby miała z kim pogadać. A potem pojechała i zostawiała ją samą. Ania nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Miała ochotę skoczyć z mostu. Nawet na nim stanęła, ale wystraszyła się bólu, który pewnie towarzyszyłby jej przy upadku. Więc zawróciła. Mijały kolejne godziny, a dziewczyna nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Aż w końcu znalazła ją policja. Policjanci zabrali ją na komisariat, a tam przyjechali po nią jej rodzice i zabrali ją do domu. Jednak sprawa z Maćkiem nie dawała jej spokoju. I po kilku miesiącach od tego wydarzenia postanowiła odkryć prawdę. Szybko doszła do tego, że Maciek tak naprawdę nie jest chłopakiem, ale dziewczyną, a do tego jego tak zwaną przyjaciółką, która odwiedziła ją na dworcu. Wcześniej nie zwracała na to uwagi, ale gdy zaczęła się zastanawiać, zrozumiała, że mieli do siebie bardzo podobny głos, styl pisania i nigdy nie zgodzili się na rozmowę na Skype'ie we trójkę. Ania zdecydowała, że raz na zawsze zerwie z nimi kontakt. Dziewczyna jednak nie odpuszczała, próbowała się z nią kontaktować i tłumaczyć, że to wszystko nie jest prawdą. Ale niedługo potem Ania znalazła na Facebooku profil chłopaka, któremu dziewczyna ukradła zdjęcia. I jak się okazało, chłopak miał zupełnie inne dane, niż Maciek podawał. Choć od tego wydarzenia minęło wiele lat, Ani do dzisiaj z tym trudno. Dopiero kilka miesięcy temu odważyła się wysłać wiadomość do chłopaka, którego tożsamość została skradziona i opowiedzieć mu swoją historię. Dzięki temu poczuła się lepiej. W tej chwili ma kochającego chłopaka i czuje się dużo lepiej psychicznie, ale ma wrażenie, że nigdy nie zapomni o Maćku. Teraz przejdziemy do historii, w której to słuchacze byli katfiszami. Pierwsza historia jest od słuchaczki, która na co dzień nie mieszka już w Polsce, wyprowadziła się do dalekich krajów i pracuje w liniach lotniczych, które słyną jako jedna z najdroższych. A wszystko zaczęło się od tego, że wraz z bratem mieszkali z mamą, a po jej śmierci postanowili poszukać jakiegoś pomysłu na siebie i tak właśnie trafili do owych linii lotniczych. Gdy Sandra miała 17-18 lat, pewnego dnia jej brat zaczął wspominać o założeniu konta na portalu fotka.pl. Nie wiem, czy ten portal dalej działa, ale generalnie chodziło w nim o to, że zakładaliśmy sobie profil, wstawialiśmy tam jedno zdjęcie lub kilka, dodatkowo uzupełnialiśmy o sobie informacje, a inni mogli oceniać nasze zdjęcia od 1 do 10, a później doszła 11, jeżeli ktoś tam miał premium. Można też było wysyłać sobie wiadomości. I tak też zrobił brat Sandry, założył profil, jednak nie dodał swoich zdjęć. I właściwie nie wiedzieć czemu, Sandra postanowiła wykorzystać ten profil. Wstawiła tam zdjęcia kolegi brata, do których miała łatwy dostęp w internecie. Zależało jej też na tym, żeby to właśnie były autentyczne zdjęcia, a nie jakiejś przypadkowej osoby, której zdjęcia mogła znaleźć na jakimś profilu. Początkowo miały to być tylko niezobowiązujące rozmowy. Po prostu dla zabawy, na zabicie czasu. Ale Sandra nie sądziła, że zajdzie to wszystko tak daleko. Nawet nie podejrzewała, że ktoś, kto klika do niej po drugiej stronie ekranu, jest w stanie coś do niej poczuć, a następnie wyznać miłość. W końcu do dyspozycji były tylko zdjęcia owego chłopaka, no i samo pisanie. Sandra nigdy nie rozmawiała z nikim przez telefon. Zawsze miała wymówki, najczęściej, że zgubiła telefon albo że jej się popsuł. Mimo tego w efekcie udało jej się poznać naprawdę wiele dziewczyn. A dla niej to było tak, jakby była w raju, bo jak sama wyznaje, jest osobą homoseksualną. Czasami też pisała do tych dziewczyn jako ona sama. Przedstawiała się jako siostra owego chłopaka i mówiła, że wyjechał, wyprowadził się, nie ma z nim kontaktu. A każda dziewczyna wierzyła w to, co ona pisała. Co ciekawe, doszło nawet do tego, że z kilkoma z nich poznała się osobiście, a nawet z jedną z nich ostatecznie się związała. Czy Sandra żałuje, że tak robiła? W wiadomości napisała, że i tak, i nie. Nie żałuje, bo dało jej to ogromną pewność siebie. Pokazało, że charakterem, bez względu na płeć, można poznać ludzi i przyciągnąć ich do siebie. Deklaruje też, że nikogo nie skrzywdziła, w takim sensie, że nie złamała serca, nie wykorzystała w żaden sposób. Natomiast żałuje tego, że w ogóle przyszedł jej do głowy taki pomysł. Ale wiadomo, była młoda i jak to bywa w takim wieku, robiła głupie rzeczy. Jednak pociesza ją to, że właśnie nikt na tym nie ucierpiał. Wkrótce o jej działaniach dowiedział się jej brat, właściwie przypadkiem. Jak się okazało, na portalu fotka.pl była dziewczyna, która rozpoznała chłopaka ze zdjęcia i była w szoku, że szuka kogoś mając dziewczynę, więc postanowiła się z nim skontaktować. A on z kolei skontaktował się z bratem Sandry, bo byli przyjaciółmi i chciał to wyjaśnić, dlaczego jego zdjęcia zostały wykorzystane. Brat dosyć szybko doszedł do tego, że musiała to zrobić Sandra, więc postanowił się z nią skonfrontować. I w efekcie uzyskał jej przyznanie do winy. Sandra mówi, że była Norbertem, Karolem, ale nigdy sobą, czyli Sandrą, która potrzebowała tylko akceptacji i miłości. Oprócz bratu nigdy nikomu o tym nie powiedziała. Wstydzi się tego do dzisiaj. W związku z tym bardzo dziękuję za zaufanie i miło mi, że zechciałaś przedstawić nam tę historię. Myślę, że zawsze, chociaż w niewielkim stopniu, może pomóc komuś zrozumieć, dlaczego te osoby po drugiej stronie udają kogoś innego. Bo tak naprawdę to nigdy nie jest zero-jedynkowe i nie wynika tylko z tego, że ktoś po prostu chciał się zabawić naszym kosztem. I teraz przechodzimy do ostatniej historii, którą wybrałam na dzisiaj i jednocześnie najdłuższej. Paulina zebrała się do powiedzenia swojej historii, która miała miejsce 6 lat temu, kiedy miała 12 lat. Z góry uprzedza, że to będzie raczej smutna historia, która zahacza o tematy samobójstwa i samookaleczania się. Paulina jest jedynaczką, która była chowana wśród dorosłych, więc jej dzieciństwo, jak i czas dorastania, był dosyć samotny. Jej rodzice dosyć późno postanowili zdecydować się na dziecko, więc gdy pojawiła się na świecie, byli już w starszym wieku i nie do końca rozumieli jej problemy. A te zaczęły się dosyć wcześnie, bo już w podstawówce. W tym czasie nie miała żadnych bliższych przyjaciół w swoim wieku, nie miała też rodzeństwa. Nie do końca nadążała za obecnymi trendami. Nie wiedziała, czego się teraz słucha, co się ogląda, a to sprawiało, że jeszcze trudniej było jej się dopasować do rówieśników. Czuła się bardzo samotnie i na siłę próbowała się jakoś dopasować, pokazać, że jest coś warta, więc zaczęła kłamać. Jednak przez to, że ludzie w jej otoczeniu dosyć dobrze ją znali, to jej nie wierzyli, a to sprawiło, że popadła w jeszcze większą samotność oraz brak samoakceptacji. Nie mając za bardzo wyboru, postanowiła poszukać przyjaciół gdzieś indziej i padła na internet, a dokładniej na gadu-gadu. Założyła konto i rozpoczęła swoją przygodę z tym komunikatorem. Wkrótce poznała tam kilka osób, ale najbardziej wyróżniał się wśród nich pewien chłopak. Miał na imię Marek i był od niej starszy o około 2-3 lata. Więc dla 12-latki było to coś wyjątkowego i bardzo jej imponowało, że właśnie taki chłopak się nią zainteresował. Pisali o wszystkim, dzięki niemu poznawała lepiej internet i różne portale społecznościowe. Jednak wkrótce wyszło, że Marek miał problemy z samookaleczaniem. A dla Pauliny był to temat totalnie nieznany i właściwie pierwszy raz usłyszała o takim zjawisku. Chłopak postanowił jej opisać swoje przeżycia, jakich doznawał podczas samookaleczania. Opisywał jej, jaką euforię czuł podczas cięcia się i zachęcał, aby sama spróbowała. Paulina jednak nie była na to gotowa, po prostu się bała, więc początkowo mu odmawiała. Obawiała się, że rodzice mogliby zauważyć takie ślady, albo gorzej nauczyciele, i byłoby wtedy nieciekawie, bo znalazłaby się w niepotrzebnym centrum zainteresowania. Ale Marek był nieustępliwy i w końcu ją namówił. Paulina pocięła się ostrzem wyciągniętym chyba z temperówki i zrobiła sobie kilka małych kresek na nadgarstku, wzorując się na tych zdjęciach, które dostała od chłopaka na zachętę. Marek bardzo docenił jej gest, ucieszył się, że w końcu to zrobiła i że mu zaufała. Jednak na tym razie się nie skończyło. Później cięli się razem i wymieniali zdjęciami tego. Kiedyś wysłał jej wycięte na swojej skórze serduszko i napisał, że zrobił to specjalnie dla niej, a ona była tym zachwycona. Gdy Paulina patrzy na to z perspektywy czasu, to ma wrażenie, że był jej pierwszą miłością. Opierała cały swój dzień na tym, aby jak najszybciej wrócić ze szkoły do domu i od razu móc dalej z nim rozmawiać, bo był dla niej jedyną osobą, która się nią interesowała. Kiedy już musiała wyjść do ludzi, to odczuwała ogromny stres. Bała się, że ktoś zauważy rany i chowała je jak tylko mogła. Ale coraz trudniej było je ukryć. Pewnego dnia o nich zapomniała i po prostu wyszła z pokoju z dość widocznymi śladami na ramieniu od zewnętrznej strony. Nikt nie zwrócił jednak na nie uwagi, ani jej mama, ani ciocia. Tak jakby nie istniały, a dla niej przecież były takie ważne. Powoli zaczęły się w niej rodzić nowe emocje. Miała wyrzuty do swoich rodziców o to, że właściwie paradowała z tymi ranami, a oni wydawali się ich nie zauważać. To sprawiło, że Paulina poczuła się jeszcze mniej wartościowo i wyżaliła się Markowi, którego wtedy znała już około pół roku. Co zaskakujące, Marek zaproponował jej samobójstwo. Powiedział, że właśnie wtedy rodzice ją zauważą, ale ona nie chciała umierać. I o tym mu powiedziała, a on odpisał jej krótkie okej i przestał się odzywać na okres około miesiąca. Była przerażona, bo doszło do niej, że zawiodła jedyną osobę, na której jej tak zależało. Przez miesiąc nie wychodziła praktycznie z pokoju, a że były to wakacje, to jej rodzicom zbytnio to nie przeszkadzało. W tym czasie pisała do Marka, błagając, żeby się do niej odezwał. Groziła, że jeśli tego nie zrobi, to się zabije, ale on nie odpisywał, nie napisał nawet jednego słowa. Dla Pauliny to był bardzo trudny okres, więc powiedziała w końcu swojej mamie o swojej miłości, ale oczywiście ominęła temat samookaleczania. Jej mama nie zareagowała jednak tak, jak tego potrzebowała. Powiedziała, że to mało ważne, żeby się tym nie przejmowała, że są przecież ważniejsze sprawy niż jakiś tam chłopak z internetu. To tylko utwierdziło ją w przekonaniu, że jest dla niej mało ważna i zupełnie jej niepotrzebna. Zamknęła się w swoim pokoju i w sobie, chyba na dobre. Nie rozmawiała z rodzicami, bo skoro dla nich jej osobisty koniec świata był mało ważny, to po co oni byli jej potrzebni? W końcu jej gehenna została przerwana. Marek napisał. Cieszyła się jak nigdy, kiedy zobaczyła powiadomienie z gadu-gadu. Napisał jej, że próbował się zabić i że ostatni miesiąc spędził w szpitalu. Paulina była załamana, bo uważała, że to była jej wina. Cały czas go przepraszała i przypłakała całą noc. Opisywał jej ze szczegółami, jak to było w szpitalu, że było okropnie i tak dalej. Bardzo mu współczuła i starała się jakoś pomóc wrócić do rzeczywistości, a raczej do tego, co dla niej było rzeczywistością. Czyli wielogodzinnego pisania, oglądania tych samych filmów w tym samym czasie i wymieniania się spostrzeżeniami na ich temat, słuchania tej samej muzyki, czytania tych samych blogów. Ale on już nie miał na to czasu. Coraz rzadziej też pisali, a Marek tłumaczył swój brak czasu terapią, którą podobno odbywał. Próbowała się na niego nie złościć, jakoś go wspierać, ale było to trudne. Znów czuła, jakby została całkiem sama. W związku z tym zaczęła się bardziej interesować czytaniem blogów i pisaniem własnych. Próbowała tam wymyślić swoje idealne życie. Pewnego razu, przeglądając blog.pl, trafiła na opowieść chłopaka, który przedstawiał się jako Albert i opisywał swoje zabawne historie z pisania z innymi na czatach. Z ciekawości przeczytała kilka, aż trafiła na historię, która uderzająco była podobna do jej historii. Było zmienionych tylko kilka faktów, takich jak imiona, czy to, że to ona, a nie Marek chciał się zabić. Jednak z tego wpisu wynikało, że ten chłopak z niej kpił. Paulina była zrozpaczona, bo jej książę okazał się potworem śmiejącym się z innych ludzi. Bardzo długo płakała, a potem się pocięła. Bliznę z tego wydarzenia ma na nadgarstku aż do dzisiaj. Wtedy, już jako 13-latka, była zdruzgotana, że ludzie mogą być tak okrutni i wykorzystywać innych dla kilkuminutowej sławy na jakimś głupim portalu. Marek, a raczej Albert, napisał do niej później, ale mu nie odpisywała. Aby wyleczyć się z miłości do niego, postanowiła pisać. Próbowała stworzyć swój idealny świat. To jej pomagało. Mogła wtedy oderwać się od przykrej rzeczywistości. W jej wyobraźni i w jej opowiadaniach ludzie byli dobrzy, kochający, wspierający. Nie było zła. Nikt nikogo nie wykorzystywał, a dzieci nie chciały popełnić samobójstwa. Rodziny były idealne. Nigdy nie padał deszcz. Zawsze świeciło słońce. W tym czasie Paulina cały czas ignorowała Marka vel Alberta. Robiła to tak długo, aż w końcu po 3 miesiącach napisał do niej z pytaniem: o co się znowu obraziłaś, bo twoje fochy są dziecinne? I nie wytrzymała. Kierowana złością napisała mu coś w stylu, że jest mamą Pauliny i pisze w jej imieniu, bo Paulina popełniła samobójstwo. Chłopak był zaskoczony i właściwie nie wiedział, co powiedzieć. Był zdruzgotany. Złożył kondolencje jej mamie i pisał o tym, jak bardzo ją lubił i jaka była dla niego ważna. Po jakimś czasie, z ciekawości, Paulina spróbowała wyszukać jego bloga. Chciała sprawdzić, czy dalej wykorzystuje ludzi, ale go nie znalazła. Paulina wie, że to, jak z nim postąpiła, może się wydawać okrutne, ale według niej właśnie na to zasługiwał. Przez niego zaczęła się ciąć i miała jakby depresję, z której na dobrą sprawę nigdy się nie wyleczyła. Pierwsza sytuacja, podczas której kogoś okłamała, miała miejsce około roku po tym, jak zerwała swój kontakt z Markiem vel Albertem. Miała już wtedy 14 lat, a YouTube stawał się coraz bardziej popularny. W tamtym czasie istniało coś takiego jak internetowi psycholodzy. Można było do nich napisać e-maila i oni próbowali pomóc. Gorzej było z tym, że to byli raczej ludzie niewykształceni w temacie psychologii i tak naprawdę nie powinni udzielać tego typu rad. Pewnego dnia Paulina postanowiła napisać do jednej z takich kobiet. W swoich filmikach proponowała ona, jak można poradzić sobie z depresją. Opisała jej swoją historię, bo przecież łatwiej wyżalić się komuś przez internet niż na żywo, a z kimś porozmawiać musiała. Paulina nie pisała do niej z jakimiś wielkimi oczekiwaniami i nadzieją. Nie było to tak, że wierzyła, że odmieni to jej życie, czy coś w tym stylu. Ale po prostu potrzebowała się komuś wyżalić. 2 dni później otrzymała odpowiedź. W wiadomości nie było nic konkretnego czy odkrywczego. Coś tam jej napisała o wyjściu do ludzi i znalezieniu hobby. Jak się można domyślić, te rady niezbyt pomogły Paulinie, ale udawała, że to pomaga. W sumie sama nie wie czemu. Mogła w końcu powiedzieć prawdę, ale jednak tego nie zrobiła. Napisała jej, że bardzo jej za to pomogła i że dzięki niej nie chce się już zabić. Paulina pamięta, że kobieta bardzo ucieszyła się z tej wiadomości i nawet zapytała, czy może nagrać filmik z jej historii. Dziewczyna się zgodziła. Szczęście tej obcej dla niej kobiety dawało jej jakieś dziwne poczucie radości. Tak po prostu. Po tym wszystkim Paulina postanowiła, że sama będzie próbowała pomagać innym ludziom. Jak im pomagała? Pozwalała im się po prostu wygadać. Wiedziała, że zwykła rozmowa może nie ocali świata, ale na pewno doda otuchy. To, że skupiała się na życiu innych, pomagało też jej. Było jej raźniej, gdy skupiała się na problemach innych osób i sprawiało to, że jej samoocena się podwyższała. Poczucie, że jest się dla kogoś najważniejszą osobą na świecie, dodaje otuchy i to też starała się robić Paulina. Swoich ofiar w cudzysłowie szukała na portalach społecznościowych, na grupkach i czatach dla samobójców. Oszukiwała w taki sposób około 10, może 12 osób. Nigdy nie pisała z więcej niż dwoma osobami w jednym czasie. Jak znikała z życia tych ludzi, to oni ją porzucali. Po tym, jak ich kontakt się urywał, zawsze pisała z takim pytaniem kontrolnym. Pytała, czy wszystko w porządku. Czasami nie odpisywali, czasami pisali, że jest okej. Grunt to się nie narzucać. Jej działalność trwała około 2 lat, aż do chwili, w której sama się zakochała. W końcu w osobie rzeczywistości. Porzuciła praktycznie bez słowa z dnia na dzień wszystkich swoich internetowych znajomych. Niestety ta historia nie skończyła się dobrze, a wręcz przeciwnie, bardzo źle. Z tej nieodwzajemnionej miłości wyniosła tylko kilka blizn, załamanie nerwowe i nową orientację seksualną. W wieku 16 lat powróciła do internetu, ale nie była już taka miła. Tym razem nie chciała pomagać innym, to ona chciała uzyskać pomoc. Czy jakąś otrzymała? Nie. Paulina uważa, że my ludzie jesteśmy strasznymi egoistami. Nie lubimy słuchać o problemach innych, bo uważamy, że to my jesteśmy najważniejsi. Nie znalazła żadnej osoby, która chciałaby ją wysłuchać. Inni chcieli jej pisać tylko o swoich problemach. Znowu. Słyszała smutne historie o związkach trwających tydzień. Rozżalone dzieciaki, które chcą się zabić, bo urodził im się nowy braciszek lub siostrzyczka i nie będą już oczkiem w głowie rodziców. Wręcz obrzydliwe historie chłopaków, którzy zwalali sobie do zdjęć jakichś dziewczyn z internetu, a później płakali, bo żadna z tych dziewczyn już nigdy na nich nie spojrzy. Otrzymywała też dziwne propozycje seksualne i tych wszystkich ludzi spotykała na forach dla samobójców. Potrzebowała jednak ucieczki od rzeczywistości, a wciąż dostawała tylko kopniaki. Była zdruzgotana tym, że naprawdę nikt nie chciał jej pomóc. Wszyscy nawijali tylko o sobie. Mając prawie 17 lat, postanowiła się zabić. Przygotowała już wszystko. Tabletki, listy, żyletki. Ładnie się ubrała, wybrała piosenkę. I przy wyborze tej piosenki wyświetliła jej się reklama. Reklama gry Movistar Planet. I wtedy w jej głowie pojawił się pewien pomysł. Pomyślała, że może poznęcałaby się jeszcze trochę nad dziećmi w tej grze. Bo czemu nie? W dużym skrócie, w tej grze dla dzieci znalazła osobę, która w końcu ją wysłuchała. Zmusiła ją do podania swojego adresu i zagroziła, że jeśli nie będzie jej meldować co 3 godziny, co z nią, to zadzwoni na policję. Dla niektórych może się to wydawać śmieszne, ale dla niej w tamtej chwili było naprawdę ważne. Nie pamiętała, kiedy ostatnio komuś na niej zależało. Obecnie nie ma kontaktu z tamtą dziewczyną, bo kiedy jej psychika zaczęła się mieć lepiej, ona delikatnie zaczęła się odsuwać, aż w końcu zniknęła. Nie szukała jej, była jej wdzięczna za pomoc, ale rozumiała, że ona też ma swoje życie. Od tamtej pory Paulina już nie szuka ludzi, którym chce pomóc, bo nie wie, czy znów mogłaby tak jak kiedyś poświęcić wszystko dla kogoś obcego. Ludzie i ich problemy są absorbujące, a ona w końcu zaczęła żyć swoim życiem. Obecnie Paulina dobija prawie 19 roku życia. W internecie była wieloma osobami, ale mało kiedy była sobą. Najczęściej wymyślała piękną skorupę dla swojej zranionej duszy. W zależności od swojego samopoczucia była albo chłopakiem, albo dziewczyną. Raz była młodsza, raz była starsza. Była i z chłopakami, i z dziewczynami. Czy to były poważne związki? Starała się, żeby nie były. Teraz Paulina nauczyła się już oddzielać rzeczywistość od świata wirtualnego. Jednak nigdy nie chciała nikogo skrzywdzić. Pozostaje więc jeszcze pytanie, dlaczego to robiła? Odpowiedź jest dość banalna i zarazem okrutna. Jej życie nigdy nie było idealne i zapewne nie będzie. Czuła się nieakceptowana przez środowisko ze względu na swój wygląd, orientację, charakter, a nawet poczucie humoru. Nie umie się wyrwać z tego środowiska, bo rodziny się nie wybiera. Właśnie dlatego raz na jakiś czas lubi stworzyć swój idealny świat, swoje idealne życie, swoją idealną postać. Na koniec Paulina przeprasza, jeśli jakaś z osób słuchających tego została kiedyś przez nią skrzywdzona. Ale jest tylko jedną z setek zranionych dusz w internecie. I to koniec tej historii, a zarazem wszystkich historii, jakie dla Was na dzisiaj wybrałam. Przyznam Wam szczerze, że trudno się dzisiaj opowiadało te historie, bo czuć w nich naprawdę wiele bólu. I tylko mnie to utwierdza, że na swój sposób te podcasty przyciągają osoby, które z czymś się zmagają. I być może jest to takie właśnie ich oderwanie od rzeczywistości. Każdego dnia jestem w szoku, jak wiele macie ze sobą trudnych przejść i że po prostu potrzebujecie czasami zostać wysłuchanymi. Myślę, że wiem, jak to jest, bo też pewnie i z tego powodu sama jakiś czas temu zajrzałam do internetu. Ale jak sami widzicie, choć w tym świecie można poznać naprawdę fajne i wyjątkowe osoby, to czasami też można się naciąć na wyjątkowo niefajne osoby. Jeśli macie jeszcze jakieś historie, z którymi chcielibyście się podzielić, to przypominam, że możecie je podesłać. Choć jak takie czytam, to tak naprawdę chciałabym, żeby było ich jak najmniej, bo wcale nie chcę, żebyście mieli takie historie. I w takim moim idealnym świecie to by ich nie było. Ale niestety, jak już wiemy, idealny świat nie istnieje. A zatem jedyne, co możemy robić, to dawać przykład innym poprzez swoją prawidłową postawę. Bo myślę, że już to wiecie, ale na wszelki wypadek przypomnę, że zmiany zawsze zaczynamy od siebie. I taka moja prośba, bądźcie też czujni i obserwujcie. Jeżeli ktoś będzie chciał z Wami porozmawiać, to poświęćcie mu te parę minut. Być może właśnie dodacie mu tej otuchy, której w tym momencie potrzebował. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas i wysłuchanie tej historii. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.